Dzień dobry, Anna Gmiterek-Zabłocka, witam Państwa w programie Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, na początek u mnie wybory i problemy z nimi związane. Teraz u mnie obywatelska kontrola wyborów, czyli obserwacje wyborcze. To jest tak, że obywatelską kontrolę wyborów organizuje KOT, Komitet Obrony Demokracji, a tak naprawdę generalnie chodzi o to, by wybory były uczciwe, by można było patrzeć na ręce tym, którzy je przeprowadzają, czyli mówiąc inaczej członkom komisji wyborczej. Oczywiście chodzi też o to, by pokazywać władzy, my jesteśmy, my patrzymy, my wiemy, co się dzieje. Jeśli chodzi o pierwszą turę, w ramach obywatelskiej kontroli wyborów było około 1000 obserwatorów w Polsce i za granicą. W tej chwili cały czas zgłaszają się kolejni. Natomiast już dziś wiemy, że problemów dotyczących wyborów było sporo. Problemów dotyczących głosowania za granicą, głosowania głównie korespondencyjnego, gdzie pakiety wyborcze nie dochodziły na czas, albo dochodziły na przykład tuż przed głosowaniem i wyborcy nie mieli już w jaki sposób ich dostarczyć. Ale mamy również problemy zgłaszane czy wątpliwości zgłaszane w komisjach wyborczych w Polsce, też dotyczące pakietów wyborczych, z tym, że na przykład wrzucania ich do urny przez wyborców zamiast oddania członkom komisji, ale mamy także problemy związane ze spisami wyborczymi czy z agitacją, która zdarza się jest prowadzona również w dniu wyborów. No i proszę Państwa, teraz mój gość Michał Leśniak z Obywatelskiej Kontroli Wyborów, koordynator tej akcji, który przeanalizował dane, które spływały przez cały czas od obserwatorów wyborczych.
Twój problem, moja sprawa.
Mieliśmy około 1000 obserwatorów. W tym momencie już mamy zarejestrowane około 2000 osób, które chcą obserwować, więc druga tura będzie dużo dokładniej pilnowana niż pierwsza. Jeżeli chodzi o to, kim są osoby, które obserwują nasze wybory, to są właściwie wszyscy, którzy mają prawo do głosowania, więc są to osoby w wieku od 18 lat w górę. Mamy uczniów liceów, którzy obserwują, mamy studentów, mamy osoby pracujące i osoby, które zawodowo nie pracują. Mamy wielu emerytów. Sama obserwacja nie jest jakąś skomplikowaną sprawą. Każdy, kto zapozna się z wytycznymi wyborczymi, no, może te wybory obserwować. Zresztą czasem wystarczy zdrowy rozsądek, żeby zauważyć jakieś dziwne rzeczy. W każdym razie wykształcenie jest tu istotne, od wykształcenia zawodowego po profesorów. Taki mamy przedział, jeżeli chodzi o edukację.
Pytałam również pana Michała, gdzie ci obserwatorzy byli obsadzeni najczęściej, czyli czy były to miasta, większe, mniejsze, wioski, czy była to zagranica?
Obserwatorów staramy się wysłać we wszystkie miejsca, które uznamy za trudne, czyli przede wszystkim szukamy takich komisji, w których nie ma opozycji demokratycznej albo jest jej niedużo. No bo jeżeli jest jedna osoba z opozycji demokratycznej, to istnieje ryzyko, że jeżeli wyjdzie na chwilę z komisji, w końcu nikt nie siedzi 24 godziny, no to jest ryzyko dokonania jakiegoś oszustwa. W związku z tym staraliśmy się przede wszystkim wysyłać obserwatorów do tych miejsc trudnych. I jeżeli chodzi o geografię, to jest sprawa drugorzędna, to znaczy jeżeli zidentyfikujemy taką trudną komisję, to nieważne, czy ona jest w dużym mieście, czy ona jest w małej wiosce, staramy się tam wysłać obserwatorów. No mogę powiedzieć, że około połowy obserwatorów jest wysłana poza duże miasta. Mamy także obserwatorów za granicą. W tym momencie do drugiej tury mamy zgłoszone około 50 obserwatorów z zagranicy. Żeby być kompetentnym obserwatorem, no należy mieć pewną podstawową wiedzę dotyczącą wyborów, dotyczącą procedur wyborczych. Ta wiedza się zmienia, w związku z tym należy ją cały czas odnawiać, więc nawet nasi doświadczeni obserwatorzy zapoznają się z bieżącym prawem wyborczym. Jestem bardzo dumny z naszych obserwatorów, bo dzięki informacjom, które znalazły się w raportach z poprzednich wyborów, wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych są modyfikowane. Niektóre nasze postulaty są wprost zawarte w obowiązujących wytycznych. Pokazujemy PKW, gdzie można poprawić procedury wyborcze, tak żeby te wybory przebiegały lepiej, wygodniej i bardziej wiarygodnie.
Pytałam również Michała Leśniaka, jakie nieprawidłowości stwierdzili obserwatorzy podczas pierwszej tury głosowania przy wyborach prezydenckich i co było najbardziej niepokojące.
Pierwsza tura według tych raportów, które otrzymałem do tej pory, przebiegła dość spokojnie, przynajmniej w Polsce. Większość kłopotów z wyborami była zgłaszana z zagranicy. I to były przeróżne problemy. Wydaje się, że głównie to wynika z tego, że osoby w konsulatach nie mają kompetencji do obsługi wyborów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, taka komisja obsługująca tylko i wyłącznie głosowanie korespondencyjne nagle musi obsłużyć kilkanaście tysięcy głosów. No, to jest po prostu trudne. I to jest też tak, że różne kraje mają różną specyfikę, kwestia odległości, kwestia poczty, kwestia możliwości dostarczenia głosu. W niektórych konsulatach nie można było osobiście dostarczać głosu, co bardzo utrudniało, dlatego że trzeba było korzystać z poczty albo kuriera. No, zdarzały się takie przypadki, że kurier przynosił głos w sobotę, konsulat był zamknięty, w związku z tym nie miał kto tego głosu przyjąć. To trochę utrudniało. No, poza tym były pokazane takie już znane przypadki polegające na tym, że na przykład koperty, w których nie wysyłano głosu, były przezroczyste, więc można było sprawdzić, kto na kogo głosował. To niestety daje szansę manipulacji wynikami wyborów. W Polsce chyba największy kłopot miały osoby, które rejestrowały się przez internet, ponieważ wiele z takich osób nie było ujęte w spisie wyborców. I tu się pojawia kłopot, dlatego że w wielu gminach próba skontaktowania się właśnie z władzami gmin, żeby zweryfikować tą rejestrację wyborcy, kończyła się na bardzo długim oczekiwaniu na połączenie. Więc to jest pewien problem. Niektóre gminy, zwłaszcza te większe, mają za małe zasoby do obsłużenia wszystkich zapytań związanych z weryfikowaniem tego, czy ktoś ma prawo do głosowania, czy nie. No, my jako Obywatelska Kontrola Wyborów postulowaliśmy już wcześniej o to, żeby ten system zinformatyzować, tak żeby każda komisja mogła bezpośrednio zweryfikować informacje o tym, czy dany wyborca jest zarejestrowany w danej gminie do głosowania, czy nie. Na razie takiego systemu centralnego nie udało się zrobić. Wiele osób zgłaszało także w tych wyborach słabe przygotowanie komisji. Osoby będące w komisjach zgłaszały mi, że szkoleń po prostu nie było, że spotkania dla członków komisji bardzo często polegały tylko na tym, że członkowie komisji dzielili się kompetencjami. Tyle. Że jeżeli ktoś z członków komisji zna przepisy prawa wyborczego i był na tyle ambitny, żeby przeczytać aktualne wytyczne, to jest na bieżąco. Jeżeli z kolei ktoś tego prawa wyborczego nie zna, no to niestety przekłada się to później na problemy w komisjach wyborczych, na kłopoty z odróżnieniem kart nieważnych od głosów nieważnych, na właśnie, zwłaszcza problemy z obsługą kart z głosowania korespondencyjnego, ponieważ do tej pory głosowanie korespondencyjne było w ilości śladowej. Kompetencje związane z obsługą tych głosów są po prostu niewielkie, dlatego to wielu komisjom sprawiało kłopot. Podobne problemy z głosowaniem korespondencyjnym miewali wyborcy. Zdarzało się, co prawda bardzo rzadko, na szczęście, ale jednak, że wyborca przychodził do lokalu i zamiast oddać kopertę komisji, wrzucał ją do urny. Taka koperta była później traktowana przez komisję jako przedmiot znaleziony w urnie, a nie jako głos. W związku z tym ten głos nie został później policzony. Co zauważyliśmy jako najczęstsze naruszenie prawa wyborczego, to brak strażnika urny właściwie w połowie komisji. Ten pomysł jak na razie jeszcze się nie przyjął. Wszędzie ta połowa komisji to jest liczba podobna do tej, jaka była w poprzednich wyborach. Kolejne naruszenie, które zauważyliśmy, które występuje bardzo często, to fakt, że mimo tego, że wytyczne wyraźnie wskazują na to, że komisja powinna pilnować tajności, no niestety w prawie połowie komisji nikt nie reagował w sytuacji, kiedy wyborca wrzucał niezłożoną kartę do urny. No niestety nadal w około 1/3 komisji, opieram się na tych raportach, które do tej pory do mnie spłynęły, nie była zachowana tajność. Czyli akceptuje się głosowanie rodzinne, dyskusje, pokazywanie kart. No, z punktu widzenia obecnych wytycznych to nie są akceptowalne zachowania. Kolejny problem, który się powtarza przy każdych wyborach, to jest problem osłon na nazwiska. Z raportów, które otrzymałem, uzyskałem informację, że w około 1/4 komisji z tych osłon w ogóle się nie korzystało. One są zwykle niewygodne w użytku, w związku z tym nawet jeżeli niektórzy członkowie komisji zaczynają z nich korzystać, bardzo szybko z tego rezygnują. I jeszcze jedno naruszenie, które może prowadzić do zaburzenia wyniku głosowania, to jest fakt, że w około 15% obserwowanych przez nas komisji głosy były liczone w podziale na grupy. Przepisy dotyczące wyborów wskazują, że głosy powinny być liczone razem. No, tak jak powiedziałem, nie wszędzie to jest realizowane. Co ciekawe, z pozytywnych rzeczy, które wyniknęły z pandemii, to fakt, że praktycznie nie było tym razem problemów związanych z tłokiem wyborców w lokalu, dlatego że wyborcy stali w kolejkach przed lokalem i do lokalu była wpuszczona tylko ograniczona liczba osób, które mogły sobie spokojnie albo w kabinie, albo za zasłonką spokojnie zagłosować, więc praktycznie nie było teraz sytuacji takich, w których wyborcy głosowali na parapecie albo gdzieś na ścianie czy na podłodze. I wydaje się, że ten pomysł, żeby do lokalu wpuszczać tylko taką liczbę osób, którą jest w stanie obsłużyć komisja wyborcza, to jest dobry pomysł, który powinno się stosować normalnie.
Teraz jeszcze nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Jakie były to nieprawidłowości i co jest najważniejsze w tym przypadku z punktu widzenia obserwatora?
Taką oczywistą metodą liczenia głosów w wyborach jest dzielenie kart wyborczych na kubki. Jeżeli było 11 kandydatów, to komisje dzieliły głosy na 11 kubek, następnie liczono liczbę głosów na każdego z kandydatów, to wpisywano do protokołów. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy po prostu ktoś się pomylił przy dzieleniu na kubki, jakieś pojedyncze głosy znajdowały się w nie tych kubkach, w których powinny. No i rzadko, ale jednak zdarzały się takie sytuacje, kiedy intencjonalnie ktoś przekładał głosy pomiędzy kubkami. Dlatego bardzo ważne jest, żeby komisje, licząc liczbę głosów na każdej z kubek, weryfikowały, czy na pewno głosy w danej kubce są oddane na danego kandydata. To będzie zwłaszcza istotne w drugiej turze, więc mam nadzieję, że komisje będą tutaj pracowały wspólnie razem i kilkukrotnie będą weryfikować to, na kogo zostały oddane głosy. To może mieć znaczenie w sytuacji, kiedy ta liczba głosów na poszczególnych kandydatów będzie do siebie bardzo zbliżona. W tych wyborach było około 0,3% głosów nieważnych, czyli około 60 tysięcy głosów. Głównie te głosy nieważne, to jest prawie 40 tysięcy głosów nieważnych, czyli nieważność tych głosów była spowodowana tym, że głosujący nie postawił znaku X obok żadnego z 11 kandydatów. Około 20 tysięcy głosów było nieważne, dlatego że znak X był postawiony przy więcej niż jednym kandydacie. Te 20 tysięcy głosów to jest około 0,1% wszystkich głosów. No tutaj oczywiście zachodzi podejrzenie, że te głosy zostały, powiedzmy, sfałszowane, tak? Dlatego że osoba, która jest w komisji, może na karcie do głosowania postawić drugi X i wtedy taki głos zostanie unieważniony, ale tak jak powiedziałem, w tych wyborach takich kart do głosowania było około 0,1%. Pojawiła się także pewna liczba kart nieważnych, czyli to są karty, w których nie ma stempla komisji obwodowej, ale ze wszystkich kart, tych kart nieważnych było około 0,01%, więc to są zupełnie minimalne liczby kart. To raczej to był wynik ludzkiego błędu, a nie próby oszustwa. Część tych głosów została unieważniona dlatego, że wyborcy na przykład stawiają znak V, tak? To znaczy zamiast X-a stawiają ptaszka. Czasem problem polega na tym, że linie się przecinają poza kratką, a powinny się przecinać wewnątrz kratki. Także tutaj moja prośba do Państwa jest taka, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest przecięcie wewnątrz kratki, dlatego że jeżeli to przecięcie znajdzie się poza obrębem kratki, to może zostać uznane przez komisję, taki głos może zostać uznany przez komisję za głos nieważny.
Wiem, że w ramach obywatelskiej kontroli wyborów cały czas szukacie nowych obserwatorów, nowych osób. Powiedzmy więc, jakie warunki trzeba spełnić i ile osób się zgłasza.
Cały czas zgłaszają się do nas nowe osoby, które chcą wziąć udział w obserwacji wyborów. Tą obserwację można prowadzić na kilka sposobów. Przede wszystkim szukamy osób, które będą pilnowały liczenia. Wtedy trzeba przyjść około godziny 20 do lokalu wyborczego, ponieważ o godzinie 21 zamykane są drzwi i później już nie można wejść do tego lokalu. Ten czas wcześniej jest potrzebny na to, żeby uwiarygodnić się przed przewodniczącym. Czasem są kłopoty z tym, więc przyda się wystarczająco dużo czasu, żeby te wszystkie wątpliwości rozwiązać. No i najlepiej, jeżeli osoba obserwująca liczenie jest do samego końca, czyli do momentu wywieszenia protokołu na zewnątrz. Czasem później jeszcze się zdarzają jakieś kłopoty, więc komisja kończy pracę o wiele później, ale liczymy na to, że tym razem w drugiej turze to liczenie głosów będzie bardzo szybkie, dlatego że wystarczy podzielić wszystkie głosy na dwie kubki. Więc myślę, że w ciągu jakichś dwóch godzin ta praca w większości komisji powinna być zakończona. To jest najważniejsze. Jeżeli ktoś nie może pilnować liczenia z dowolnego powodu, to drugi sposób obserwacji to jest obserwacja samego głosowania. Tutaj rola obserwatora polega na tym, że jest w komisji dłużej lub krócej. Oczywiście, jeżeli to jest możliwe, to najlepiej, żeby jakaś grupa obserwatorów wymieniała się i w ciągu dnia patrzyła komisji na ręce cały dzień, ale w praktyce wystarczy obserwacja, która trwa 30 minut, po to, żeby wychwycić te nieprawidłowości, jakie w danej komisji się dzieją. Czasem można wykorzystać te pół godziny, żeby zadać kilka pytań. To poprawia pracę komisji i to wszystko zaczyna wtedy lepiej działać. Osoby, które nie chcą z powodu na przykład pandemii być w komisji ani przy liczeniu głosów, ani przy obserwacji głosowania, mogą się zaangażować w naszą pracę, zbierając dane z protokołów. Jednym z elementów naszej obserwacji jest właśnie weryfikowanie tego, czy wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą zgadzają się z tymi wynikami, które zostały powieszone w protokołach na komisjach. No, dzięki temu też mamy szybciej wyniki wyborów. Nie ze wszystkich komisji, ale przynajmniej z wybranych. Tak jak mówiłem na początku, obserwatorem może zostać każda osoba, która ma prawo wyborcze w Polsce, czyli w większości przypadków wystarczy ukończone 18 lat. Wyłączone z prawa obserwacji społecznej, czyli te osoby, które nie mogą pełnić roli obserwatora, to są osoby, które nie posiadają czynnego prawa wyborczego, które są kandydatami w wyborach. No akurat mam tylko dwóch kandydatów w tych wyborach. Obserwatorami także, czy roli obserwatora nie mogą pełnić osoby, które są członkami komisji wyborczej, co nie zmienia faktu, że prosimy także członków komisji wyborczej o rejestrację, dlatego że członkowie komisji często przysyłają nam różne uwagi, bardzo istotne uwagi dotyczące pracy komisji. One najlepiej wiedzą, co w procedurach je najbardziej uwiera. Obserwatorem nie może być także komisarz wyborczy, pełnomocnik finansowy, urzędnik wyborczy czy pełnomocnik wyborczy. W tej chwili do obserwacji wyborów przed drugą turą codziennie zgłasza się kilkaset nowych osób. Z całej Polski, ale także z zagranicy.
No i na koniec wiem również o tym, że Obywatelska Kontrola Wyborów wystosowała specjalny apel związany z głosowaniem za granicą do szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W związku z problemami związanymi z wyborami za granicą, Komitet Obrony Demokracji wystosował apel do Ministra Spraw Zagranicznych, który to minister odpowiada za organizację wyborów poza granicami kraju, o to, żeby po pierwsze przyspieszono wysyłanie pakietów wyborczych, dlatego że niektórzy konsulowie argumentują, mają termin wysyłania mija 6 lipca, ale jeżeli wyślą pakiety 6, to prawdopodobnie one nie zdążą dotrzeć do wyborców przed terminem wyborów. Po drugie, bardzo prosimy o to, żeby konsulaty jednak umożliwiły głosującym osobiste dostarczenie pakietów wyborczych. To technicznie można zrobić na przykład w ten sposób, że przy konsulatach będą skrzynki pocztowe, czy będą jakieś punkty, w których będzie można te głosy wrzucić, tak żeby osobiście każdy w dogodnym dla siebie terminie mógł taki pakiet dostarczyć. Niektórzy Polacy są w stanie przejechać kilkaset kilometrów, byleby tylko zagłosować, pod warunkiem, że to mogą zrobić. Bo tak jak wiadomo, w niektórych krajach można głosować tylko i wyłącznie korespondencyjnie. I to są decyzje naszych konsulatów. No i trzecia uwaga, jaką wysłaliśmy do ministra spraw zagranicznych, to jest uwaga dotycząca zwiększenia liczby członków komisji w najbardziej licznych okręgach wyborczych, bo samo otwieranie pakietów i później liczenie przy kilkunastu tysiącach głosów trwa naprawdę długo, więc to jest technicznie problem dla członków komisji wyborczych. Więc liczymy na to, że druga tura wyborów, zwłaszcza za granicą, będzie lepiej zorganizowana i że nasi obywatele przebywający za granicą będą mogli spokojnie oddać swój głos. Tutaj chodzi o niebagatelną liczbę prawie 500 000 głosów, które chcą oddać nasi obywatele za granicą.
Proszę Państwa, to był Michał Leśniak, koordynator obywatelskiej kontroli wyborów, która jest akcją organizowaną przez Komitet Obrony Demokracji. Ja już dziękuję za uwagę. Cały czas możecie się Państwo zgłaszać do obywatelskiej kontroli wyborów. Szczegóły są między innymi na Facebooku. A ja zapraszam za kilka chwil na kolejny temat po skrócie informacji Radia Tok FM.